Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Dzień dobry, zaczynamy przegląd wydarzeń w Zielonej Górze. W trakcie mijającego tygodnia ten tydzień w mieście i nie tylko upłynął pod znakiem koronawirusa. Od dzisiaj, przypomnijmy, poszerza się strefa czerwona. Znalazły się w niej 152 dodatkowe powiaty w kraju i Zielona Góra jeszcze nie w czerwonej, wciąż w strefie żółtej, ale z obostrzeniami. Mieszkańcy od dzisiaj na przykład nie pójdą na basen. Do miejskiego autobusu będzie mogło wsiąść mniej pasażerów, mniej osób skorzysta też z wydarzeń kulturalnych. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że efekty tych nowych obostrzeń powinny być widoczne w bilansie. Zakażeń koronawirusem w perspektywie kolejnego weekendu. A co ważne dla zielonogórzan, od dzisiaj właśnie ograniczona jest liczba osób w transporcie publicznym. Zajętych może być 50% miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Na ten temat rozmawiałam z Barbarą Langner, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Jeżeli autobus jest zarejestrowany na przykład przegubowy na 140 osób, to 30%, czyli 42 osoby mogą przemieszczać. No, natomiast autobus 12-metrowy jest zarejestrowany na 90 czy 90 kilka miejsc, no to 30% z tej ilości, to gdzieś około 30 osób może się przemieszczać. Apelowałabym do pasażerów, żeby sami zwracali na to uwagę, bo kierowca nie jest w stanie liczyć pasażerów i co ma zrobić, nie zabrać. Kierowca ma przede wszystkim bezpiecznie i punktualnie wozić pasażerów, to jest jego podstawowa zasada. Natomiast zwracamy się i regularnie prowadzone są kontrole przez policję czy straż miejską, jeżeli chodzi o wypełnienie.
Czy będą, nie wiem, jakieś dodatkowe może oznaczenia, komunikaty, czy coś się jeszcze dodatkowego pojawi, czy sami pasażerowie jednak muszą o sobie pamiętać i o tych obostrzeniach?
Ja myślę, że wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Jeżeli my będziemy chodzić w maseczce, to zatroszczymy się o innych, a inni chodząc w maseczce zatroszczą się o nas. Więc to jest w naszym wspólnym interesie, żeby zachować ten dystans społeczny, żeby, jak to mówią, myć ręce, to chyba jedyny sposób na to, żebyśmy się ustrzegli przed rozwojem epidemii.
Czy flota autobusowa zostanie utrzymana w dotychczasowej liczbie, czy będą jakieś jeszcze dodatkowe autobusy może na ulicach?
Zbliżają się Wszystkich Świętych, więc pracujemy w tej chwili, jeżeli chodzi o ilość autobusów. No, myślę, że ruch też będzie mniej, jak szkoły będą zdalnie pracowały, mniej studentów będzie, więc no, wszyscy musimy o to się zatroszczyć. Niestety wysyłamy autobusów na linię tyle, ile możemy, bo autobus, jeżeli nawet jest na zajezdni, to on bez kierowcy nie pojedzie, a pracowników też mamy tyle, ile mamy.
I jeszcze tylko odnotujmy, że Miejski Zakład Komunikacji ma w sumie 89 autobusów. Mieszkańcy od dzisiaj nie pójdą też na przykład na basen czy mecz. Wydarzenia sportowe według nowych wytycznych będą się odbywać bez udziału publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, akwaparków i siłowni i te regulacje były przedmiotem wczorajszej przedpołudniowej narady w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, bo jak mówił dyrektor ośrodka, kilka kwestii było niejasnych, a teraz właśnie Robert Jagiełowicz.
Jest jeden wielki chaos. Przed chwilą skończyliśmy tutaj spotkanie u siebie i oczywiście basen zamykamy, bo to jest jasne, czytelne. Natomiast jest napisane, że zamykamy siłownię. A co z fitnessami? Ja nie wiem, co mam najemcy powiedzieć, bo siłownia, fitness to są trochę różne rzeczy. Myślę, że bardziej fitness powinien być zamknięty, bo tam jest kumulacja ludzi. No ale to będziemy te rzeczy dogrywali. Rozmawiałem też z klubem pływackim tutaj u nas, żeby oni walczyli o to, żeby mogli trenować, bo to przecież to są takie same zajęcia, jak prowadzą czy to siatkarze, piłkarze, czy koszykarze, więc myślę, że basen na Wyspiańskiego dla pływaków powinien być udostępniony. Co do imprez, które się u nas odbywają, no to mecze koszykarzy młodzieżowe będą zamknięte dla rodziców, gości, kibiców i tak dalej. Tylko zawodnicy przyjadą, rozegrają swoje mecze. To samo na Wyspiańskiego. Koszykarze, jak wiemy, są w tej chwili już na kwarantannie, czyli Stelmet tutaj na hali też nie będzie korzystał. A resztę, no będziemy czekali, co to się będzie działo do przyszłego tygodnia, jak z pozostałymi zajęciami.
Ale rozumiem, że woda w basenie zostaje. Generalnie zamknięte zostają tylko drzwi na basen, tak powiedzmy upraszczając dla zwykłego Jana Kowalskiego.
Tak, no wody nie będziemy spuszczali, bo to nie jest dobry pomysł, żeby niestety będziemy ponosili koszty utrzymania tego, bo spuszczenie wody po raz kolejny to się wiąże z różnymi rzeczami technologicznymi i tak dalej, więc to dla nas na tę chwilę jest nieopłacalne, tym bardziej, że nie wiemy na jak długo to będzie zamknięte. Gdybym wiedział, że to nie będzie czynne pół roku, no to mógłbym rozważać różne rzeczy, natomiast na tę chwilę nie wiemy. Woda zostaje, obiekt będzie nieczynny, dla ludzi już organizujemy pracę, łącznie z tym, że będziemy starali się pomóc też i w tych miejscach, które są w tej chwili no, w dużym kryzysie, że tak powiem, w mieście, czyli będę próbował pracowników namówić do tego, żeby gdzieś tam w innych miejscach pomagać.
Ta rozmowa miała miejsce wczoraj przed południem, natomiast po południu Ministerstwo Sportu poinformowało na Twitterze, że z obiektów nadal będą mogli korzystać studenci i uczniowie w ramach zajęć na uczelni albo w szkole. Z basenów natomiast będą mogły korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego lub wydarzeń sportowych i podobne wyjątki mają obowiązywać w siłowniach i centrach fitness. Obostrzenia strefy żółtej to także ograniczenia w kulturze. W imprezach kulturalnych publiczność może zająć maksymalnie 25% miejsc na widowni. Do regulacji przygotowuje się na przykład Lubuski Teatr, który też na afisz wprowadza produkcje mniejsze, takie, które nie wymagają na przykład dużej obsady. Także Zielonogórski Ośrodek Kultury wprowadzi zmiany w swoich wydarzeniach i obiektach, które mu podlegają. Natomiast nie będzie odwoływania imprez, które zaplanowano na najbliższe dni. O tym wszystkim można przeczytać na naszej stronie internetowej rzg.pl. Jeszcze tylko przypomnę, że z dodatkowych ograniczeń w całym kraju lokale gastronomiczne mogą być czynne od 6 do 21. Zajęty może być co drugi stolik. Po 21 będzie można zamówić jedzenie tylko na wynos. No i szkoły. Uczniowie szkół średnich w strefie czerwonej będą się uczyli tylko zdalnie w strefie żółtej, czyli u nas w Zielonej Górze, w trybie mieszanym. Za organizację w trybie mieszanym będzie odpowiadał dyrektor szkoły, informuje Ministerstwo Edukacji. Wczoraj w zielonogórskich placówkach trwały narady, jak zorganizować to nauczanie. Dyrekcje szkół też czekały na bardziej szczegółowe wytyczne. Jak to będzie ostatecznie zorganizowane, dowiemy się w poniedziałek. Do nauczania online wraca natomiast Uniwersytet Zielonogórski. Od dzisiaj zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzone są w trybie zdalnym, a nie jak do tej pory w trybie hybrydowym.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Wchodzące dzisiaj w życie obostrzenia to nie jedyne regulacje dotyczące koronawirusa, bo przypomnijmy, że od czwartku w dni robocze pomiędzy 10 a 12 obowiązują też godziny dla seniorów. W tym czasie w sklepach, w placówkach pocztowych, drogeriach i aptekach zakupy mogą robić tylko osoby, które ukończyły 60 rok życia. Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, apelował do Zielonogórzan o wyrozumiałość dla najstarszych, natomiast sprzedawcy są zdania, że takie rozwiązanie przyniesie im straty, a seniorzy i tak przychodzą w innych godzinach.
W sytuacji wzrostu zakażeń koronawirusem powinniśmy w sposób szczególny chronić osoby starsze jako te, które są tą największą grupą ryzyka i są najbardziej narażone. Przypomnę, że to jest powrót do tych rozwiązań, które były już w tym pierwszym etapie stosowane, kiedy pandemia w Polsce się pojawiła. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 w sklepach, w drogeriach, w aptekach zakupy będą mogły robić jedynie osoby powyżej 60 roku życia. To ma na celu ograniczenie ryzyka potencjalnego zakażenia i jest taki apel i prośba, abyśmy wszyscy to uszanowali, abyśmy to wszyscy rozumieli. Być może niektórym osobom starszym trzeba pomóc zrobić zakupy, trzeba kupić lekarstwa. To jest nasz obowiązek, abyśmy się wzajemnie wspierali. Mam nadzieję, że tak też Lubuszanie to przyjmą.
No generalnie uważam, że jest to totalnie bez sensu, tym bardziej, że jest to tylko od poniedziałku do piątku, a gdzie soboty, gdzie niedziele niehandlowe, w których my jednak pracujemy. Mamy przestój dwugodzinny w sklepie, ale no seniorzy przychodzą w innych godzinach, nie ma co się oszukiwać. Przychodzą rano, zazwyczaj są to właśnie godzina 6-7, przychodzą po chleb, po bułki, kiedy jest to najświeższe. Między 10 a 12 bardzo mało osób było poprzednim razem i uważam, że tym razem będzie dokładnie to samo.
Starsi ludzie przychodzą zazwyczaj na zakupy rano i po południu też, także te godziny to dla nich u nas tutaj na przykład jak były poprzednio wprowadzone, była jedna, dwie osoby w ciągu tych dwóch godzin, także, a wszyscy przychodzą rano. Tutaj akurat są budowy, panowie, którzy pracują, mają w tych godzinach przerwy. No niestety nie będą mogli skorzystać ze śniadania, bo przychodzą tutaj, kupują sobie kawkę, hot doga, czy tam inne rzeczy na śniadanie. Niestety nie będą mogli teraz z tego korzystać. Równa się to stratom.
Wiadomo, że seniorzy są szczególną grupą narażoną na zakażenie koronawirusem, na sytuację w kraju i też rekomendacje władz. Zareagował Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w poniedziałek zawiesił wszystkie zajęcia stacjonarne. Uczelnia przeszła w tryb zdalny. Warsztaty, wykłady i właśnie te zajęcia prowadzone są częściowo online. Prezes UTW Sofia Banaszak w rozmowie z nami przypomniała też, że zajęcia na UTW rozpoczęły się już we wrześniu i jak mówiła, ich przerwanie nie służy zdrowiu i psychice słuchaczy, no ale trzeba zachować środki ostrożności.
Postanowiliśmy odbywać wszystkie zajęcia do połowy listopada, które były w siedzibie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zajęcia ruchowe, usprawniające i taneczne w dużych salach wyjmowanych na terenie Zielonej Góry. Przyczyna jest jednoznaczna. Wystąpienie premiera, prośba o zachowanie szczególnej ostrożności przez seniorów, o właściwie dbanie o siebie w sposób nadzwyczajny, nawet była sugestia, żeby z domu nie wychodzić. A poza tym w takich grupach, nawet mniejszych, słuchacze, studenci Zielonogórskiego UTW są szczególnie narażeni też, będąc sobą przez jakiś czas, na zachorowanie. Wszystko nie może być w sieci, ale większość tych propozycji, które po 6 marca tego roku znalazły się na naszej stronie albo na naszym Facebooku, czy w informacjach takich bieżących, będzie to się dziać. Słuchacze nie są szczęśliwi. Bardzo chcieli znowu i to się rzeczywiście sprawdziło, bo od początku września, potem od połowy, od 1 października właściwie rozpoczęliśmy wszystkie zajęcia. Przerwanie ich nagle znowu nie służy zdrowiu i psychice naszych słuchaczy, ale musimy być wyrozumiali.
Zajęcia na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku mają być zawieszone do 15 listopada i przypomnijmy też, że mimo pandemii we wtorek odbyła się internetowa inauguracja nowego roku akademickiego na UTW.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
Oprócz koronawirusa są też jednak inne ważne sprawy do rozwiązania. Mowa tu o niebezpiecznych odpadach zalegających w przylepie. Miasto już po raz trzeci ogłosiło przetarg na ich wywóz. Na ten cel zabezpieczyło w budżecie 10 milionów złotych. Czy zgłosi się firma, która się podejmie tego zadania? O tym dowiemy się na początku przyszłego miesiąca, bo jak mówi wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki, na oferty przetargowe magistrat czeka do 4 listopada.
Po raz trzeci ogłaszamy przetarg na likwidację składowiska niebezpiecznych substancji w przylepie. Zabezpieczone środki finansowe to są te pieniądze, które Rada Miasta zabezpieczyła w budżecie. To jest 10 milionów złotych. 50 tysięcy jest wadium, a 1 000 000 złotych to jest jakby udokumentowanie prac, które na co najmniej 1 000 000 złotych miały doświadczenie w utylizacji czy też likwidacji takich składowisk.
O sprawie niebezpiecznych odpadów w przylepie informowaliśmy już na naszej antenie wielokrotnie. Przypomnijmy, że wcześniejsze 2 przetargi zostały odwołane, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy przekraczały możliwości finansowe miasta i jednostka, która zgłosiła się do drugiego przetargu, wyceniła pracę aż na 20 milionów złotych. Stanowisko toksycznych odpadów, jak wiemy, zostało odziedziczone przez Zieloną Górę po połączeniu z gminą w 2015 roku. Beczki z chemikaliami składowała tam nieistniejąca już firma Avinium.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
W tygodniu sprawdziliśmy też, jak idą prace na remontowanych ulicach Zjednoczenia i Energetyków. Urzędnicy zapewnili nas, że roboty idą zgodnie z planem. Za około miesiąc ma zostać otwarta ulica Działkowa. Zanim Krzysztof Staniszewski opowie, co się teraz tam dzieje, przypomnijmy, że 7 września drogowcy wkroczyli na Energetyków, a 10 dni później także na ulicę Zjednoczenia.
Co do remontu Zjednoczenia, bo to są 2 osobne zadania. Remont Zjednoczenia, a przebudowa Energetyków. Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. To 2 różnych wykonawców, 2 odrębne zadania. Co do Zjednoczenia, zamknęliśmy, co kierowcy już zdążyli zauważyć, zachodnią jezdnię. I na tej jezdni całkowicie ją rozebraliśmy. W około 40% ułożyliśmy kanalizację deszczową. Ułożone też są krawężniki po zewnętrznej stronie. Obrzeża pod ścieżki rowerowe również. Położona została nowa linia kablowa pod oświetlenie. Też pod zatoką autobusową dolna część podbudowy też jest ułożona. I szacujemy wstępnie, że około 4 tygodni powinno jeszcze zająć wykonawcy realizacja remontu tej zachodniej jezdni. I wówczas przerzucamy ruch na jezdnię wschodnią, zamykamy jezdnię wschodnią, przerzucamy ruch na jezdnię zachodnią i otwieramy ulicę Działkową. to musi zrobić do końca roku, dlatego to tak jest rozłożone mniej więcej po połowie, żeby ten czas był w miarę równo rozłożony. Stąd szacujemy, że około połowy listopada powinniśmy przejść na drugą jezdnię. Tych energetyków też właściwie to, co też widać, zostało też rozebrana ta na razie częściowo, ta południowa jezdnia od zjazdu do Tesco, między Zjednoczenia a Tesco, zostało to też rozebrane. Tam też roboty są wykonywane. Tam w ogóle jest taki plan, ale tutaj to czekamy jeszcze na taką decyzję ostateczną, żeby to zdanie troszeczkę rozszerzyć. Chcemy zrobić również pozostałe odcinki, ale to, co dzisiaj na razie wykonawca ma do zrobienia, to idzie zgodnie z planem. Na pewno do końca roku też te roboty, przynajmniej nawierzchniowe, na jezdni, będą ukończone. Kierowcy mogą się spodziewać, że do końca roku oba te zadania powinny być ukończone. Przynajmniej w zakresie tutaj tych robót drogowych, nawierzchni jezdni, bo być może, jeżeli rozszerzymy zadanie na energetyków, to tam pojawi nam się kwestia jeszcze wykonywania robót już poza jezdnią, ścieżki, chodników, i tam to się może trochę przedłużyć, ale to tylko wtedy, jeżeli to zadanie rozszerzymy.
Czekamy zatem na grudzień i remontowane ulice w nowej odsłonie.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Dzisiaj Zielonogórzan przywitał zimny poranek. Mamy sezon grzewczy i Straż Pożarna przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Dla ilustracji, wczoraj w piątek rano doszło do tragicznego wybuchu gazu w Kobiernicach na Śląsku. Zniszczony został dom, zginęła starsza kobieta, a pięcioro poszkodowanych, w tym dwoje małych dzieci, zostało przewiezionych do szpitali. Według doniesień lokalnych mediów wybuch miał miejsce w domu strażaka. Tymczasem zielonogórscy przedstawiciele Straży Pożarnej proszą mieszkańców, żeby zwrócili uwagę na drożność przewodów kominowych, sprawdzali sprawność urządzeń grzewczych i montowali czujki, które mogą uratować życie.
Przede wszystkim niebezpieczeństwa związane z niedrożnością z instalacji kominowych, z nieodpowiednim stanem technicznym wszystkich urządzeń grzewczych. Starszy kapitan Arkadiusz Kanie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Obowiązkiem każdego zarządcy, czy to budynku, czy właściciela mieszkania, jest to, żeby dbać o to, żeby w okresie grzewczym stan techniczny urządzeń grzewczych był na odpowiednim poziomie, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby nie było problemów. Pamiętajmy o tym, żeby regularnie przeprowadzać kontrolę tych urządzeń, wzywać kominiarza. Raz w roku taką kontrolę musimy przeprowadzić. Niedrożność przewodów kominowych wiąże się bezpośrednio z zagrożeniem pożarowym. Często dochodzi do tego poprzez niewłaściwe wykorzystanie paliwa, które oblepia komin od wewnątrz, dochodzi do zaproszenia ognia wewnątrz, zaczyna powstawać pożar. Ten pożar bardzo szybko może się roznieść na cały budynek. Jeżeli dogrzewamy się kominkiem, takim kominkiem stacjonarnym, czy olejowym, elektrycznym, czy gazowym, pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać go na noc w czasie, kiedy śpimy. Bardzo dużym zagrożeniem jest właśnie tlenek węgla. Przypominamy rokrocznie, że tlenek węgla jest niewyczuwalny. Proszę nie mylić tlenku węgla. Często możemy usłyszeć, że śmierdzi czadem. To nie jest czad, to jest po prostu dym z efektu spalania. Czadu nie czujemy, nie widzimy, przez to jest bardzo niebezpieczny, bardzo groźny, bardzo łatwo niestety może dojść do zatrucia. Pamiętajmy o czujkach czadu, które można kupić za niewielkie pieniądze, a które mogą nam naprawdę uratować życie, i wielokrotnie w czasie okresu sezonowego, jaki teraz mamy, wyjeżdżamy do właśnie zgłoszeń związanych z załączeniem się takiej czujki.
I w dzisiejszym Pulsie Miasta to wszystko. Kolejne podsumowanie tygodnia w mieście na naszej antenie za tydzień w sobotę po godzinie 10. Ja już dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia.
Puls Miasta w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra.